Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tak, wiecie, kiedy w modlitwie też staliśmy, to moim pragnieniem, w moim sercu też jest to, aby Jego imię było wśród nas wywyższone, aby On był uwielbiony, bo to jest najważniejsze dla nas, kiedy to imię Pana Jezusa, Jego osoba, Jego dzieło odkupienia jest wśród nas wywyższane, to można powiedzieć, że na pewno będzie to z Jego aprobatą, z Jego błogosławieństwem, które Bóg chce wylewać na swój Kościół, na swoje dzieci. I widzę, że człowiek może być wierzący, może już być wiele lat wierzący, a potrzebuje ciągle na nowo łaski Bożej, światła Bożego, aby widzieć to, co Panu się podoba, co jest dla Niego cenne, co jest ważne. I myślę, że nie ma większej radości, kiedy człowiek zaczyna te rzeczy po prostu rozumieć i widzi ten rozwój w swoim życiu. Może takie krótkie świadectwo w tym miejscu powiem. Ostatni okres, jeżeli chodzi o życie takie w zborze, o te moje obowiązki, jak gdyby coraz więcej tego przypada. Wesela, śluby, pogrzeby. I każde takie wystąpienie publiczne to jest takie nowe wyzwanie. Bardzo też osobiście to przeżywam. I wiecie, kiedy potem dowiaduję się, że znowu tam jest coś planowane, że niekiedy w tygodniu są trzy takie wydarzenia. W ostatnim czasie mieliśmy trzy śluby w ciągu trzech tygodni. Teraz trzeci będzie w tą sobotę. Oprócz tego jeszcze potem są pogrzeby. Tak jakoś teraz ten ostatni czas też po prostu to ma miejsce. To gdybym miał powiedzieć o tym, co wewnątrz przeżywo, to są to pewne takie stany napięcia, odpowiedzialności, które nie są jak gdyby z jednej strony dla mnie przyjemne. I kiedy dowiaduję się ciągle o jakichś takich nowych wyzwaniach, to gdzieś jest tam to pragnienie, żeby gdzieś sobie na boku odpocząć, żeby się od tego odsunąć, żeby tej odpowiedzialności nie przeżywać może w taki sposób. I jestem Bogu bardzo wdzięczny, że właśnie kiedy On pokazuje, po co to wszystko jest, albo dlaczego tak się dzieje i w jaki sposób ma wyglądać moja postawa, to mnie to potem bardzo buduje i zachęca. I właśnie kiedy takie myśli mi towarzyszyły, jeżeli chodzi o te różne wydarzenia i tą moją odpowiedzialność i stanięcie w tym wszystkim, to przypomniało mi się takie słowo z psalmu: służcie Panu z radością, że tak to odebrałem, że tej służby nie patrz na nią jako na ciężar i coś, co jest na ciebie włożone, ale popatrz się na to, że w tym wszystkim, co robisz pośród mojego ludu, to jest coś, co jest cenne, wartościowe i chcę, żebyś to robił z radością. Powiem Wam, że to zmieniło zupełnie mój sposób patrzenia i myślenia. I nie widzę tego jako ciężaru. Oczywiście pewne stany, one dalej, ta odpowiedzialność jest w sercu, ale cieszę się, że to jest też, myślę, wielki przywilej, chociaż nie zawsze człowiek tak to postrzega. Wiecie, kiedy my możemy służyć naszemu Zbawicielowi, naszemu Panu, naszemu Bogu, służąc Jemu, służymy Bożemu ludowi. I różne są sytuacje i nie zawsze ta służba jest taka przyjemna, bez problemów i często może towarzyszyć nam jakaś gorycz, żal i wtedy człowiekowi jest trudno. Ale kiedy Pan pokazuje, że na pierwszym miejscu jest On i to jest służba dla Niego i mamy to robić z radością i kiedy On przyświeci na serce człowiekowi, to widzę, właśnie tak już powiedziałem, że ten ciężar, który wcześniej, jak gdyby tam gdzieś te moje barki przy tych kolejnych wyzwaniach gniot, po prostu to zostało złożone. I każdą nową taką możliwość widzę w tym wszystkim, że Bóg chce być uwielbiony. I właśnie ten nasz stan podejścia do tego, jak chcemy służyć naszemu Panu, po prostu, a Słowo Boże mówi, służcie Panu z radością, może przynieść dla nas wielkie błogosławieństwo i tym, którym służymy. Amen. I Jeszcze raz powiem, że nie zawsze człowiek, już jako człowiek wierzący, nie zawsze te rzeczy tak postrzegałem. I jestem Bogu wdzięczny, że właśnie tak wiele radości daje mi to życie z Nim. I że Bóg chce, aby tą społeczność, tą więź z Nim pielęgnować, być takim wrażliwym, żeby słyszeć Jego głos. I w tym czasie, w którym żyjemy, można powiedzieć w każdym czasie, to jest to, co jest najcenniejsze dla życia Kościoła. I teraz chciałbym przeczytać słowo, które, no mogę powiedzieć tak, bliskim stało się mojemu sercu. Jest to słowo, które jest bardzo dobrze znane z listu do Rzymian, 5 rozdział. List do Rzymian, 5 rozdział. Od 1 wersetu. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Może wrócę do tego 1 wiersza. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Można też powiedzieć, że to jest fundament reformacji, odkrycie po prostu, które miało miejsce w czasach reformacji. Jest to objawienie tego słowa, które było dane Marcinowi Lutrowi, że było to po prostu przez wiele wieków też, mimo że Kościół był z nazwy, nazywał się chrześcijańskim, ale ta prawda Słowa Bożego była zupełnie ludziom obca. I ludzie poszukiwali właśnie tego pokoju, tego usprawiedliwienia, bo za usprawiedliwieniem idzie też i pokój. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem. I można powiedzieć, że to jest fundamentalna rzecz, która dotyczy życia człowieka wierzącego. Życia człowieka, który jest dzieckiem Bożym. Że bez tego, można powiedzieć, nie ma zbawienia. To jest fundament naszego zbawienia. I wiecie, kiedy tak się patrzyłem na ten tekst i czytałem cały list od początku, ten list do Rzymian, czytałem też pewien komentarz, tak tylko zerknąłem. Może nigdy na to też nie zwróciłem w taki sposób swoją uwagę, ale tam w jednym z tych komentarzy, w tym jednym zdaniu czy dwóch było powiedziane coś takiego, że to usprawiedliwienie z wiary tutaj w tym liście do Rzymian cały czas jest przedstawione łącznie po prostu z uświęceniem. I tak się nad tym zastanawiałem. Rzeczywiście, bo jeżeli my popatrzymy się na ten list, popatrzymy się potem na 3, 4 rozdział, popatrzymy się na 6 rozdział, to w żadnym innym liście nie jest tak dużo powiedziane na temat grzechu. Wiecie, w żadnym innym liście nie jest nigdzie tak dużo powiedziane na temat grzechu. I dobrze jest słuchać o usprawiedliwieniu z wiary. Tak w innych miejscach tutaj potem jeszcze jest wspomniane, że niezależnie od uczynków zakonu. Ale często sam, kiedy się nad tym zastanawiałem, żyjemy w takim czasie, że kwestia i sprawa grzechu jest zupełnie jak gdyby pominięta. Tak zostawiona, jak gdyby wszystko było już dla nas wiadome i oczywiste. A już jako ludzie wierzący, po prostu jeżeli tak samo tej wolności i wyjścia z grzechu, z tego panowania grzechu, nie zrozumiemy, nie przyjmiemy wiarą w taki sposób, jak ona tu jest przedstawiona nam w liście do Rzymian, będziemy mieć stale problemy. Bo co z tym grzechem zrobić? Jeżeli on mnie męczy, jeżeli on mnie dręczy, jeżeli on się mi zdarza, jeżeli on ma miejsce w moim życiu, jak to się ma do tego, że jestem dzieckiem Bożym? Albo człowiek sobie zadaje pytanie, jak to jest z tą moją wiarą? Jak to powinno wyglądać? Czy człowiek wierzący żyje w grzechu i jest to normalne i teraz wystarczy tylko zawołać i znowu jest wszystko w porządku i znowu wracamy do starych rzeczy i znowu prosimy o wybaczenie? To by było jak krew kozłów i cielców. Po prostu, że to życie człowieka może w niektórych aspektach, w takich bardzo widocznych się zmieniło, ale gdzieś tam dalej w naszym wnętrzu ten grzech nas trapi, męczy i sprawia ono ciągle problemy. I właśnie ten list do Rzymian, kiedy człowiek się na to popatrzy, bardzo szczegółowo tym kwestią po prostu się przygląda, bardzo szczegółowo te kwestie rozpatruje i pokazuje drogę wyjścia. Można tak też powiedzieć i dla mnie na tym etapie, na którym dzisiaj jestem, może jeszcze niektórych rzeczy nie rozumiem. Jeszcze potrzebuję dalej Bożego światła, ale tak już powiedziałem, nigdzie w innym miejscu, jeżeli chodzi o listy, tak jasno i tak wyraźnie kwestia grzechu nie jest przedstawiona jak w tym liście do Rzymian. Dlaczego to jest tak bardzo ważne? Czym jest grzech, gdybyśmy chcieli się tak krótko zastanowić? Jest też to tutaj opisane. No to jest ten upadek, to nieposłuszeństwo tych pierwszych ludzi, to tutaj jest wspomniane. Może to odnajdziemy. To już potem tu jest dalej wspomniane. Może w tym 5 rozdziale przeczytamy od 12 wiersza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat. Można powiedzieć, ten pierwszy grzech, który wszedł na świat, nie miał tak strasznego oblicza, jak to, co potem ciągle dalej się już wydarzało. Że było tylko jedno polecenie, które Bóg od człowieka chciał wyegzekwować. Tylko jedno polecenie. Mógł robić, można powiedzieć, tam nie miał żadnego prawa, nie miał żadnych nakazów. To wolno, tego nie wolno i żeby tego było jakieś mnóstwo, jakoś długa lista. Było tylko jedno polecenie. Z wszystkiego, co jest w ogrodzie, możecie korzystać. Można powiedzieć, ci pierwsi ludzie mieli komfortowe warunki, jakbyśmy dzisiaj użyli naszego języka. I było tylko jedno polecenie. Z jednego drzewa wam nie wolno jeść. I tu jest powiedziane, że grzech wszedł przez jednego człowieka. Można powiedzieć, że było to nieposłuszeństwo w stosunku do Bożego polecenia. I ten grzech potem zaczął się pomnażać. Człowiek dostał się w niewolę tego grzechu. I skutki tego grzechu już widzimy bardzo szybko, jak były drastyczne, że brat zabija brata. I potem to zepsucie człowieka i rodzaju ludzkiego na ziemi było już tak niesamowite, że Bóg w bardzo krótkim czasie postanowił, że zgładzi wszelkie życie na ziemi. W Księdze Mojżeszowej też jest o tym powiedziane, że Bóg widział, że wielka była złość człowieka na ziemi. Można powiedzieć, że były to skutki grzechu? Można powiedzieć, prawda? Że były to skutki grzechu. I czy można powiedzieć, że życie takiego człowieka było szczęśliwe? Czy ono było w pokoju, mimo że człowiek różne rzeczy robił, realizował się na swój jakiś własny sposób, ale wszystko niosło za sobą spustoszenie, zniszczenie i było drogą śmierci. I można powiedzieć, ciągle człowiek, to jest jego największy problem, tylko ludzie dzisiaj na ten temat nie chcą słuchać i słyszeć. I można też jak gdyby w takim ogólnym zarysie powiedzieć, że gdzieś tam po drodze w tym wszystkim człowiek też szukał sprawiedliwości, żeby tak stanąć przed Bogiem, żeby sobie zasłużyć na zbawienie, na życie wieczne. I najczęściej była to droga tych dobrych uczynków. Po prostu, że człowiek może sobie zapracować na to zbawienie, że jeżeli będzie dobrym, będzie dobrze czynił, to wtedy po prostu na to zbawienie zapracuje. Ale ciągle można powiedzieć, że ten problem grzechu był tym największym problemem. Ten grzech stale człowieka niszczy i sprawia mu problemy. I Bóg rozwiązał to tylko w ten jeden, jedyny sposób, że posłał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, jako doskonałego baranka, który ten grzech, któremu w żaden sposób nie uległ, nasz niebiański Ojciec mógł spojrzeć na tą ofiarę, mógł ją przyjąć, dlatego że to jest Jego plan zbawienia i każdy, który właśnie w taki sposób spojrzy na ofiarę Jezusa Chrystusa, nie patrząc się na to, kim był, w jaki sposób żył, jak daleko go ten grzech zniszczył, wystarczy tylko tyle, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa. I człowiek dostępuje usprawiedliwienia. I tak sobie jeszcze myślałem, tak w takim prostym jak gdyby zrozumieniu i pojęciu. Kiedy człowiek jak gdyby przeciwstawnym wyrazem do usprawiedliwienia czy takim stanem jest to, że człowiek nie jest sprawiedliwym. Jeżeli nie jest sprawiedliwym, to jest winnym. A to poczucie winy w życiu człowieka to jest ciężar. Po prostu jeżeli człowiek chodzi z poczuciem winy, po prostu to nie jest sytuacja komfortowa. To jest coś, co nas obciąża, co ono przeszkadza w naszych myślach, w naszym wnętrzu. I człowiek chciałby się tego jakoś pozbyć. I tak jak już powiedziałem, człowiek chciałby jakieś zadośćuczynienie ze swojej strony przed Bogiem uczynić, aby po prostu tego się pozbyć. Ale nie jest człowiek w stanie na drodze własnych pomysłów, własnych sposobów po prostu się z tym rozprawić. Tylko właśnie w ten jeden sposób. I tak już powiedziałem, słuchać o tym usprawiedliwieniu z wiary to jest bardzo błogosławione. Ale jeżeli nie przedstawi się tego łącznie, tak jak tutaj jest przedstawione w tym liście do Rzymian, z tym, co Bóg uczynił i jak Bóg się odniósł przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa do grzechu i w jakim stopniu i w jaki sposób nas to dotyczy i w jaki sposób my jako ludzie też przez wiarę powinniśmy to przyjąć, to po prostu człowiek nigdy, jak gdyby, można powiedzieć, nie wyjdzie i nie pozbędzie się swojego problemu. Że można być człowiekiem wierzącym, a można jak gdyby stać w jednym miejscu. A Bożą wolą, i tak kiedy popatrzymy się potem w różne miejsca, tutaj w tym liście do Rzymian na przykład, ja może tak wyrywkowo tylko niektóre miejsca cytuję, ale jak gdyby pewne myśli pojawiają się jak gdyby z taką pewną regularnością, z takim powtórzeniem. I w 8 rozdziale jest coś takiego powiedziane, że przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Piękna obietnica. I na pewno tak jest, jak Bóg mówi. Ale powiedzcie wy, mogę ja też powiedzieć, czy już jako ludzie wierzący wiele razy gdzieś w naszych sercach nie pojawiało się coś takiego, że nasze własne sumienie nas potępiało? Prawda? Nasze własne sumienie nas potępiało. Czy wtedy się dobrze żyje, czy się źle żyje? I różne myśli są nasze. A tutaj znajdujemy taką obietnicę, że nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I ta myśl o grzechu, tak już powiedziałem, tutaj jest od samego początku w tym liście do Rzymian. Najpierw, jak patrzyłem się, to jest przedstawiona w taki sposób, że apostoł Paweł też właśnie, kiedy patrzyłem się, w jaki sposób on się tutaj przedstawia, to też widziałem, jak niesamowicie daleko to usprawiedliwienie z wiary było jego udziałem. jak śmiało i odważnie on głosił Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. I nic z tych rzeczy, kim był kiedyś, a na czym też można powiedzieć, że bardzo mocno budował swoje życie, dlatego że w swoim narodzie miał wysoką pozycję. Był człowiekiem starannie wykształconym, tak jak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich u stóp Gamaliela. Był faryzeuszem, po prostu on się tym chlubił i w tej gorliwości, w tej służbie szedł bardzo daleko, że wywlekał mężczyzn, kobiety, po prostu wtrącał ich do więzienia, którzy, można powiedzieć, poszli to drogą za Jezusem Chrystusem. Ale potem, kiedy ta łaska Boża go sięgła, to on mówi, że te rzeczy, które kiedyś miały dla niego wartość, stały się bez wartości. A można powiedzieć, że z tego tytułu cały czas przeżywał ataki na swoje życie. Ale on się tak trzymał tego, co dożył w Jezusie Chrystusie, że był gotowy na śmierć, tylko żeby ta prawda Ewangelii się utrzymała. On nawet w jednym liście mówi, że zostali wprowadzeni wśród nich fałszywi bracia. On mówi, którym ani na chwilę nie ulegliśmy. Bo wiemy też, jeżeli popatrzymy się na Dzieje Apostolskie, i w tym liście do Rzymian też to bardzo mocno jest podkreślone, i Kościół, skoro od samego początku już miał z tym do czynienia i my dzisiaj tak samo nas to dotyka, że właśnie, żeby to też właściwie zrozumieć i nie przedstawić, że my jako ludzie wierzący mamy coś przeciwko Żydom, bo tak nie powinno być, bo my ich błogosławimy, ten naród żydowski, ale jest to zadziwiające, że właśnie ze strony tych ludzi, właśnie najpierw może Żydów, a potem i pogan, którzy jak gdyby skłaniali się w kierunku judaizmu, po prostu przychodziło bardzo duże zagrożenie dla Kościoła. Dlatego, że jak gdyby ten ciężar i główny sens zbawienia, który jest położony na ofierze Pana Jezusa Chrystusa, to ci ludzie właśnie, którzy jak gdyby skłaniali się ku tej kulturze żydowskiej, oni chcieli to wprowadzić do Kościoła, że trzeba te święta żydowskie zachowywać, że trzeba może jeszcze ludzi obrzezać i może jeszcze inne rzeczy. I oni to chcieli wprowadzić do Kościoła. A apostoł Paweł bardzo mocno właśnie tutaj, nie tylko w tym liście, ale i w innych, bardzo mocno temu się sprzeciwia. I on tutaj mówi w tym liście do Rzymian, że teraz niezależnie od uczynków zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I też zaobserwowałem kolejną rzecz. Apostoł Paweł na tej płaszczyźnie grzechu mówi, że nie ma żadnej różnicy między tym, który zna to prawo mojżeszowe, chce je stosować, a między tym, kto jest tym poganinem. Tutaj to jest bardzo wyraźnie powiedziane. A przy tym mówi, że potem na przykład czytamy trzeci rozdział od początku, pierwszy wiersz. Czymże więc goruje Żyd? Albo co za pożytek jest z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone wyrocznie Boże. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czy niewierność ich zniweczy wierność Bożą? Z pewnością nie. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą, jak napisano. Abyś się okazał sprawiedliwy w słowach swoich i zwyciężył, gdy będziesz sądzony. Jeżeli bowiem nasza nieprawość uwydatnia sprawiedliwość Bożą, to cóż powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy, gdy gniew wywiera? Po ludzku mówią, z pewnością nie, bo jak Bóg ma sądzić ten świat? I tu może jeszcze przeczytam tylko ósmy wiersz, że apostoł Paweł był w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że wiele razy też chciano i wypaczyć właśnie to, co głosił. To ma miejsce teraz tutaj w tym ósmym wierszu. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. Potępienie takich jest sprawiedliwych. Wiecie, chodziło o to, że właśnie ci ludzie, którzy pochodzili z Żydów, oni cały czas którzy byli nieodrodzonymi, oni cały czas tej służbie apostoła Pawła się sprzeciwiali i chcieli wypaczyć po prostu to, co głosił. I apostoł Paweł w tym na pewno, tak jak Piotr mówi, miał wielką mądrość od Pana. Bo Piotr mówi, że są w listach apostoła Pawła pewne rzeczy niezrozumiałe, które ludzie, jak gdyby nieumocnieni w Panu, przekręcają ku swojej własnej zgubie. Ale jeżeli człowiek naprawdę, tak jak my dzisiaj żyjemy, chce wzrastać w Panu, to wiecie, my potrzebujemy, aby z modlitwą w ciszy, może niekiedy i korzystając z jakichś komentarzy, siąść i czytać to Słowo Boże. Od początku aż do końca. I wracać, aż Pan przez to Słowo Boże objawi nam te prawdy, które dotyczą właśnie tego naszego usprawiedliwienia, zbawienia i jak po prostu Bóg rozwiązał problem grzechu. I jak już powiedziałem, od samego początku Bóg, apostoł Paweł tutaj w tym liście do Rzymian, kiedy tak patrzyłem się jeszcze na to, przedstawia życie, które miało miejsce w Rzymie. I tu jest powiedziane o tym niesamowitym zepsuciu, jakie tam już wtedy miało miejsce. Można to przeczytać. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą, ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzone obcowanie z kobietą, zapałali jedni ku drugim żądzą, mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Są oni pełni wszelkiej nieprawości, złości, chciwości, nikczemności, pełni są również zazdrości, morderstwa, zwady, podstępu, podłości, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni, którzy znają orzeczenia Boże, że ci, którzy to czynią, winni są śmierci, nie tylko to czynią, ale jeszcze pochwalają tych, którzy to czynią. Gdy patrzymy się, wiecie, na ten opis, to można powiedzieć, jest to tragiczne, prawda, że tak wyglądało życie ludzi jemu współczesnych w tym czasie, w którym on żył i w tych różnych środowiskach. Często to były elity po prostu w tym państwie, w tym narodzie, a jednak to życie było katastrofą. Po prostu to życie było katastrofą. I apostoł Paweł pokazuje ten grzech, pokazuje to zepsucie. I nie chodzi o to, żeby tych ludzi jak gdyby tylko potępiać, ale on wyraźnie nazwał pewne rzeczy. I tutaj widzimy, jak straszny, jak daleko po prostu grzech może sięgać w życiu człowieka. I potem tutaj dalej, wiecie, czytamy znowu o Żydach, że ty, których lubisz się zakonem, prawda, a przez przekraczanie po prostu tego prawa Bożego postępujesz i przynosisz wstyd Bogu. Można powiedzieć, że tak samo zwraca się do Żydów i mimo, że oni znali bardzo dobrze wszystkie przepisy, wszystkie prawa, to mówi, nawet w pewien sposób, kiedy człowiek żyje w grzechu, może nie aż tak strasznym, to jak gdyby problem pozostaje dalej. I tam jest grzech, i tutaj jest grzech. I po prostu te rozdziały mówią o tym. Potem jest to odwołanie tutaj w tym trzecim rozdziale, o którym czytałem. Bardzo mocno jest to podkreślone. Cóż więc? Apostoł Paweł przedstawia te rzeczy i tutaj w trzecim rozdziale od 9 wiersza też przeczytam parę wierszy. Cóż więc? Przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwinialiśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa ich gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja? Wykluczona. Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej. Lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak jest i pogan. Do tego miejsca. I może powiem jeszcze tak, że kiedy czyta się to słowo, wiecie, ono jak gdyby nie przychodzi tak łatwo, żeby je zrozumieć. Ja widzę, że wiele razy gdzieś jak gdyby w moim sercu nawet jest jak gdyby takie zmęczenie, czy nie umie za tym podążać, że łatwiej mi jest skoncentrować się na takich rzeczach, co się wokół dzieje, coś tam, coś ktoś opowiada, ale kiedy przychodzi skoncentrować się właśnie na tym Słowie Bożym, które tutaj dzisiaj tak po części tylko czytam, ja widzę, że człowiek nie jest chętny takim ochotnym sercem, żeby się na tym skupić, żeby każdy werset tak przeanalizować, żeby to zostało w sercu, żeby te prawdy Słowa Bożego, bo przecież to Słowo Pan Jezus powiedział, że jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie będziecie wolnymi. Ta prawda was wyswobodzi, ale to Słowo trzeba wpuścić do swojego serca. Ale zauważyłem coś takiego, że kiedy przychodzi, żeby dłuższy czas na tym Słowie się skoncentrować, to czuję się zmęczony, a nawet jak gdyby ta moja cielesność, bo można powiedzieć, że ta kwestia też tutaj potem w tym 8 rozdziale jest przedstawiona i poruszona, że człowiek swojej natury jest cielesny. Po prostu wszystkie te nasze myśli, pragnienia i dążenia w oczach Bożych, bez Ducha Bożego, jesteśmy tylko ciałem. I to, w jaki sposób Bóg ustanowił zbawienie i w jaki sposób On nas chce prowadzić, to są duchowe rzeczy. I tego człowiek nie jest w stanie pojąć jak gdyby swoją cielesnością. Do tego potrzeba Ducha Bożego. I kiedy nam brakuje właśnie tego prowadzenia Duchem Bożym, to Słowo Boże jest jak litera i można powiedzieć, że człowieka nawet w pewien sposób odrzuca od tego Słowa Bożego. Ale kiedy człowiek jak gdyby idzie już jako wierzący człowiek, chce żyć według Ducha Bożego, to Słowo które może niekiedy być tak bardzo trudne, ono nas wyprowadzi na wolność. I nasze życie Bóg chce w Chrystusie, aby było zbudowane na Jego Słowie. Bo to, co nie będzie zbudowane na Słowie Bożym, tak patrzę się na swoje życie, na pewne doświadczenia, co nie będzie zbudowane na Słowie, to będzie jak ta, w liście do Koryntian jest powiedziane, że to będzie jak ta słoma, trawa, siano. Że kiedy przyjdą doświadczenia, wiecie, tak tego doświadczyłem, że kiedy przychodzą ciężkie doświadczenia, dopiero wtedy człowiek widzi, gdzie jest. Po prostu w jakim miejscu się znajduje. Ile jest wiary, ile jest rzeczywistego, żywego słowa w moim życiu, a ile było tylko pobożnych myśli, dobrego takiego jakiegoś oczekiwania, ale to było jak ta trawa, siano, słoma, to wszystko spłonęło. Zmierzając powolutku ku końcowi, chciałbym jeszcze przeczytać z 6 rozdziału. Tu jest wiele takich wspaniałych myśli, w których też apostoł Paweł przedstawia, może jeszcze tutaj na chwileczkę się zatrzymie, jak już mówiliśmy na samym początku, że grzech wszedł przez jednego człowieka i przez upadek jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami. I tak ma się sprawa z grzechem. Ale teraz apostoł Paweł przedstawia, jak wielkim przeciwieństwem i wyrażeniem, jak wielkiej Bożej łaski jest Jego miłosierdzie, że znowu przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu dostąpi usprawiedliwienia. Tam, jak jeden człowiek spowodował upadek i jego wpływ na całą ludzkość, po prostu, że wszyscy ulegli temu grzechowi i ulegają, tak przez to dzieło odkupienia jednego, który był posłuszny, a tym kimś jest Pan Jezus Chrystus, to dzieło usprawiedliwienia, uwolnienia od grzechu staje się ogólnodostępne wszystkim, którzy w to uwierzą. Popatrzcie się, jak niesamowita jest ta mądrość Boża. Bo ktoś by mógł powiedzieć, to znaczy, że Bóg stracił kontrolę nad tym wszystkim. Bo kiedy popatrzymy się na to, co dzieje się na świecie i kiedy popatrzymy na historię ludzkości, na to, jak okrutne rzeczy się działy, to człowiek mógłby powiedzieć, i wiele razy ludzie niewierzący tak mówią, a gdzie był Bóg, jak było to czy tamto? Ale to wynika właśnie znowu z takiej ignorancji i z nieznajomości po prostu tej duchowej rzeczywistości. I najłatwiej, tak samo jest i w życiu, najłatwiej jest wtedy kogoś oskarżyć. I człowiek uważa, że sprawa jest rozwiązana. A nie przyjrzeć się właśnie, jak gdyby pod względem merytorycznym, co się złożyło, że ta sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Wiecie, tego tak samo potrzebujemy bardzo w naszym osobistym życiu, że tak szybko człowiek wypowiada jakiś sąd o kimś, ale tak do końca to ty naprawdę nie wiesz, w czym ten człowiek był, co miało wpływ na to, co się złożyło, jakie okoliczności mu towarzyszyły. I ja to tylko mówię, może jako taką troszkę odskocznię, ale że właśnie człowiek najłatwiej mu przychodzi oskarżać, potępiać i wypowiadać złe rzeczy. I tej kwestii grzechu jest poświęcone tutaj bardzo dużo miejsca, ale potem patrzymy się na to zapytanie, które apostoł Paweł stawia tutaj w 6 wierszu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Skąd pojawiło się takie pytanie, kiedy apostoł Paweł pisze ten list do tych ludzi? Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? To jest napisane już do nas, do ludzi wierzących. Można sobie takie pytanie też zadać samemu sobie. Tak widzisz swoje życie? To jest jedyna droga wyjścia. My, grzechowi w Chrystusie Jezusie, umarliśmy. I to też działa przez wiarę. Nie dlatego, że ty tak bardzo się starasz i ty tak bardzo chcesz. To jest za mało. Ty wierzysz w dokonane dzieło Pana Jezusa Chrystusa, że On jest tym, który zwyciężył i każdy, kto w Niego wierzy, może być uwolniony przez wiarę w Jego dzieło od początku aż do końca. Ale doświadczając upadków, po prostu to niszczy naszą wiarę I człowiek, i przeciwnik nasz podaje to w wątpliwość. I patrząc się na życie Kościoła i widząc jego problemy i kłopoty, to raczej to nie napawa nas właśnie taką ufnością, że to jest standard w Bożym planie, żeby wszyscy byli wolni od grzechu. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska była obfitsza? Myślę, że te rzeczy są bardzo takie, niekiedy bardzo łatwo, jak gdyby pewne rzeczy w niewłaściwym kierunku tłumaczyć, a przy tym nie oddać wiernie sensu i istoty tego, co Bóg chce uczynić w życiu człowieka. Po prostu, że człowiek może pójść za własnymi myślami, za jakąś własną nauką, która mu pasuje. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Pozwolicie, że jeszcze tutaj się zatrzymię. Jeżeli człowiek żyje pod panowaniem grzechu, a będziemy na niego naciskać, że ma żyć nowym życiem i będziemy tego od niego wymagać, a on nie będzie miał siły i mocy do tego, wiecie, to on w pewnym momencie odwróci się od nas. Bo my wymagamy od niego czegoś, co nie jest możliwe o własnych siłach zrobić. I ludzie nie chcą słuchać. Ale jeżeli są ludzie, którzy będą przykładem, tak jak apostoł Paweł, on mówił, patrzcie i postępujcie według wzoru, jaki w nas macie. I jeżeli w Kościele są ludzie, którzy tak żyją, po prostu jest to świadectwo, to innych to będzie zachęcać, że to jest możliwe, że człowiek wierzący nie musi żyć pod panowaniem grzechu, że jest to cudowna wolność i to wszystko ze względu na Pana Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego ofiarę. Nie tylko to, że On mi kiedyś moje grzechy, moją przeszłość przebaczył, ale że i teraźniejszość, to co dziś się w moim życiu dzieje, Bóg chce w całej pełni kontrolować i dać mi wolność, którą Pan Jezus dla nas wszystkich ludzi wierzących wywalczył. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. I chcę jeszcze może na koniec przeczytać trzy ostatnie wiersze z tego 6 rozdziału. Powiem też tak, że wiecie, kiedy czytałem, a nieraz już zabierałem się za ten list do Rzymian, że widocznie, skoro tak dużo tutaj na ten temat jest powiedziane, w każdym czasie był to problem dla ludzi wierzących. I dlatego po prostu była taka potrzeba, aby tak dużo poświęcić temu miejsca, aby te rzeczy bardzo jasno przedstawić. I to teraz od nas zależy, w którą stronę my będziemy chcieli pójść jako ludzie wierzący. Apostoł Paweł może od 20 wiersza tutaj przeczytam. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Że z jednej strony tak dużo mówi o łasce, ale z drugiej strony mówi też w tym liście cały czas o grzechu. I tutaj on nie potępia tych ludzi, ale jak gdyby odwołuje się do tego, co oni dobrze znają. Tak samo my to dobrze znamy i wiemy, czym jest grzech. Jeżeli on nad człowiekiem panuje, to jest dobry stan właściwy, czy to jest coś, co jest złe, co człowiek często ukrywa, po prostu co przynosi ciężar na nasze życie, to nam nie daje wolności w Jezusie Chrystusie. I człowiek też nie jest sposobny, aby być świadectwem i aby mówić o Jezusie Chrystusie. No bo to, tego nie da się jakoś w taki bardzo jasny i prosty sposób pogodzić. Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości, jakiż więc mieliście wtedy pożytek? Myślę, że dopiero z tej perspektywy, kiedy człowiek stał się dzieckiem Bożym, to widzi, jaki był ten pożytek, dokąd mnie to życie prowadziło i jaki byłby ostateczny kres takiego życia. Tu apostoł Paweł odpowiada i mówi: taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Jest też to piękne, że można powiedzieć, że nie znał i nie wiedział wszystkiego o nich. Amen? O tych ludziach, do których pisał. I na pewno byli ludzie, którzy lepiej to rozumieli, gorzej to rozumieli. Na różnym etapie byli ci ludzie. Ale kiedy te rzeczy im tak wyłuszczył dokładnie, to pokazuje im wolę Bożą i to, co Bóg chce uczynić w życiu każdego dziecka Bożego. Mówi w czasie teraźniejszym: teraz zaś wyzwoleni od grzechu. Jeżeli człowiek staje się dzieckiem Bożym, to ta prawda staje się jego udziałem. I Bóg chce, abyśmy byli w tym. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Teraz zaś wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I wierzę, że my jako Kościół Boży zwiastujemy łaskę, usprawiedliwienie, które jest za darmo, ale też powinno to iść razem w parze ze zwiastowaniem uświęcenia, że to jest pożytek dla nas. Nie taki jak ten, którego musielibyśmy się wstydzić, gdyby każdy z nas. Może ten stopień ulegania temu, co nazywamy grzechem, może u każdego wyglądało to inaczej, ale gdyby każdy z nas miał o wszystkim opowiedzieć, w czym miał kiedyś udział, no to po prostu to słowo by stało się prawdą, że byłoby to wstydem na mojej twarzy, gdybym miał o wszystkim opowiedzieć. Ale dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa zostałem z tych rzeczy wyzwolony. Ale to wcale nie znaczy, że jak gdyby ten problem grzechu został raz na zawsze rozwiązany, że Bóg chcę, abym był w czujności, abym był blisko Niego i abym nie żył i nie szedł w takim kierunku, ale żebym widział ten pożytek w poświęceniu. Bo można powiedzieć, to poświęcenie to jest to odłączenie, to odłączanie się dla Pana, że gdzieś tam w moim sercu, w życiu człowieka wierzącego powinno być takie nastawienie, że człowiek chce odłączać się do Pana, dla Pana, że chce być bliżej Niego, że chce Mu lepiej służyć, że chce lepiej znać Jego wolę, że chce Jego postawić na pierwszym miejscu. I niech to imię naszego Zbawiciela, który umożliwił nam, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi, abyśmy mogli mieć nadzieję na bycie w Bożej chwale, na wieki, na zawsze z Nim. O tym nam mówi Słowo Boże. Ale tak Słowo Boże mówi, że tam nie wejdzie nic nieczystego. Bóg problem grzechu w Chrystusie Jezusie rozwiązał. I to powinniśmy nauczać, o tym mówić, ale tak, jak mówi Słowo Boże. Wiernie trzymać się Słowa Bożego, dlatego że tak jak powiedziałem na samym początku, dziś jest wiele różnych skrajności, że niekiedy się kładzie tak duży nacisk tylko na jedną stronę, wcale nie mówiąc o następnych rzeczach. Wiecie, i to idzie i w jedną stronę. Niektórzy mówią tylko o uświęceniu, tylko o umartwianiu, ale kiedy tak bliżej się człowiek popatrzy, jakie są tego efekty, wiecie, to często też nie widać różnicy między tymi, którzy idą zupełnie w drugą stronę. Że jak tam się kłócą, jak tam po prostu brakuje porozumienia, tak samo jest po drugiej stronie. Że może różnią się tylko upodobaniami, ale życie jak gdyby i tych, i tamtych właściwie jest takie samo. Niech nas Bóg błogosławi, niech imię Pana Jezusa będzie czczone, chwalone i abyśmy wiedzieli, do kogo należymy, czyją własnością jesteśmy i co Pan Jezus Chrystus dla nas wywalczył. Amen.
Panie chcesz.